Ostatnia część przed nami w takim razie i przynajmniej na razie słyszę, że jest jedno pytanie, na które będziemy próbowali odpowiedzieć po. Jeżeli ktoś jeszcze jakieś ma, a będzie chciał później zostać troszkę, to jakoś tam zanotujcie i będziemy ewentualnie o tym mówić. Ostatnia część naszego wykładu jest nazwana gradacja chwały i jej duchowe konsekwencje. Chciałem się odnieść do takiego fragmentu, który jest omijany albo kontrowersyjny w wielu miejscach, a on myślę, że dokładnie i dobrze jest zrozumiany w kontekście, w którym go w tej chwili przeczytamy. To znaczy po tym wszystkim, co wiemy do tej pory. A chodzi o pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. I to będą wersety od 3 do 17. Przeczytam go w całości najpierw. A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. A bowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. A bowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli komuś się wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. To jest taki fragment, który, nie wiem, jest trochę dziwnie traktowany, bo jest to połowa rozdziału Słowa Bożego. I najczęściej jest tak, że albo próbuje się ominąć całkowicie ten fragment, twierdząc, że to w ogóle nie jest do nas, albo próbuje się w jakiś sposób tak jakoś wykombinować, żeby przypadkiem nie okazało się, że ktokolwiek powinien nakrywać głowę. I przyjrzyjmy mu się właśnie w kontekście spraw małżeńskich, o których mówiliśmy się wcześniej. Zaczynając od jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, mąż i mężczyzna to jest to samo słowo w języku greckim, czyli oryginalnym. Kobieta i żona to też jest to samo słowo. Więc to, czy mamy do czynienia, czy słowo oznacza w danym tekście mężczyzna czy mąż, albo czy oznacza kobieta czy żona, to wychodzi z kontekstu najczęściej, jeżeli nie wprost. Ale jeżeli nie, to można z kontekstu wywnioskować, czy chodzi o żonę, czy chodzi o kobietę, czy chodzi o mężczyznę, czy chodzi o męża. I tutaj trochę dziwnie zostało zrobione, dlatego że na początku w rozdziale, w wersecie trzecim jest wstęp i tu jest napisane, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. I dalej jest już napisane o każdym mężczyźnie, chociaż wcześniej jest napisane o mężu. Teraz ten wstęp właściwie kierunkuje całość, ponieważ tak się składa, że Adam i Ewa byli pierwszym małżeństwem. Oprócz tego, że byli pierwszym małżeństwem, to byli pierwszą kobietą i pierwszym mężczyzną. Więc to, co się stało w akcie stworzenia, to było stworzenie pierwszego mężczyzny, który równocześnie był pierwszym mężem, i pierwszej kobiety, która równocześnie była pierwszą żoną. Dlatego tutaj wybór, czy to jest mężczyzna, czy to jest mąż, jest o tyle ważny, że powinien trzymać się kontekstu. I jak czytamy od początku, czyli od trzeciego wersetu, tam jest napisane o głowach, to znaczy, że głową każdego męża jest Chrystus, głową żony jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. I tu mamy coś, co, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy o tej funkcyjnej zależności, że jest głowa i jest ktoś, kto jest uległy. I Chrystus jest uległy Ojcu, mąż jest uległy Chrystusowi, a żona jest uległa mężowi. I tak wygląda celowo przez Pawła podane porównanie. Każdy mężczyzna i równocześnie każdy mąż, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest to jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeżeli na początku, w wersecie trzecim, mamy napisane, kto jest czyją głową, to znaczy, że mąż, jeżeli ma nakrytą głowę, to hańbi nie tylko swoją własną głowę w sensie fizycznym, ale również hańbi Chrystusa. Natomiast kobieta czy żona, jeżeli nie nakrywa głowy i modli się i prorokuje w ten sposób, to hańbi nie tylko swoją własną głowę, ale również swego męża. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Czyli krótko mówiąc, Bóg jest Bogiem pewnego porządku i w momencie, kiedy spotykamy się na nabożeństwie, czy spotykamy się na modlitwie, która jest społeczna, On chce, żeby ten porządek był zachowany. I mówi tak, że jeżeli kobieta czy żona nie nakrywa głowy, to w takim razie niech się oszpeci. A jeśli hańbiącą jest być oszpeconą, czyli ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. I tutaj, jeśli chodzi o to ostrzyżenie i ogolenie, to nie mamy do czynienia z tak zwanymi krótkimi włosami, tylko po prostu ogoleniem do gołej skóry. To słowo, które tutaj jest użyte jeszcze dwa razy w Nowym Testamencie. I w jednym miejscu jest użyte tam, gdzie Paweł dał się ogolić, bo uczynił ślub. To jest 18 rozdział Dziejów Apostolskich. I ponieważ to był ślub Nazyreatu, w związku z tym on musiał ogolić swoją głowę na zero, jak to się mówi. W drugim miejscu jest fragment, który mówi o tym, że Pan Jezus, jak owca, którą strzygą, milczał. I owce też strzyżono do gołej skóry. Więc tutaj Paweł po prostu pokazuje, że jeżeli kobieta lub żona prorokuje z nienakrytą głową, to ją hańbi, a jeżeli chce nie nakrywać, to niech sama ją zhańbi. Ma dwa wyjścia. I dalej mówi dlaczego. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. I to jest kolejność, w której nastąpił akt stworzenia, oczywiście, o czym mówiliśmy. Ta kolejność chwały powinna być zachowana podczas nabożeństwa albo modlitwy społecznej. Czyli mąż, mężczyzna jest odbiciem chwały Boga, kobieta, żona jest odbiciem chwały męża. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Czyli to samo. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. I znowu mamy to samo. Żona, czyli kobieta pierwsza, nie została stworzona ze względu na męża, czyli mężczyznę, ale odwrotnie. I dlatego właśnie kobieta, czyli żona, powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. I tutaj mamy coś, co ewidentnie jest po pierwsze oznaką, czyli symbolem. Po drugie jest symbolem lub oznaką uległości wobec mężczyzny lub męża. I teraz jest pytanie takie, czy to jest tak, że to ma być symbol uległości wobec mężczyzny każdego, czy to jest symbol uległości wobec męża swojego? I tutaj, ponieważ nie mamy całkowitej jasności w tym tekście, to możemy przejść do listu do Efezjan, do 5 rozdziału. I tu jest napisane w 22 wersecie: żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu. Nie tylko chodzi o to, że to są żony w tym fragmencie, w tym wersecie, bo żony również są kobietami, ale mają być uległe mężom swoim. I za każdym razem, kiedy jest mowa o mężach swoich albo żonach swoich, to chodzi na pewno o mężów albo żony, a nie o mężczyzn albo kobiety. Czyli, wracając do tamtego fragmentu z 1 listu do Koryntian, oznaka uległości ze względu na aniołów to jest oznaka uległości żony swojemu mężowi. Ze względu na to, co się stało w akcie stworzenia. Czyli ze względu na tą gradację albo stopniowanie chwały. W 10 wersecie jest napisane, że powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. I teraz, co byśmy nie powiedzieli na temat tych aniołów? Czy jacy to ewentualnie są aniołowie? Bo tutaj powiedzmy, że zdania są podzielone. Ale jeżeli tak jest, że kobieta lub żona powinna mieć, właściwie żona, powinna mieć na głowie oznakę uległości swojemu mężowi ze względu na aniołów, to znaczy, że sprawa jest duchowa, a nie zwyczajowa, albo to nie jest tak, że po prostu komuś się to umyśliło. Czy to w ramach tradycji, czy to w ramach jakichś tam zwyczajów, czy to po prostu Paweł miał taki kaprys. To jest rzecz duchowa. I oprócz tego, tutaj Paweł mówi, że 7 werset, że mężczyzna czy mąż jest odbiciem chwały Boga, a żona lub kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny lub męża. Czyli mamy gradację, albo inaczej stopniowanie chwały. I w 15 wersecie, bo Paweł w tym momencie, kiedy zaczyna mówić o stopniowaniu chwały, to od razu następuje zrównoważenie. Dlatego, że to, co dotyczy funkcji, jest stopniowane, ponieważ mężczyzna lub mąż jest z kobiety, ale nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. I mówi tak, że to stopniowanie chwały wynika z tego, że mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego powinna mieć żona oznakę uległości ze względu na aniołów i następuje zrównoważenie. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Czyli wracamy do równości statusu. Albowiem, jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Czyli to, że jest gradacja czy stopniowanie tej chwały, nie zaprzecza temu, że równie ważna jest w Panu kobieta czy żona dla męża, jak mąż dla żony. Równość statusu, nierówność funkcji. I dalej Paweł pisze tak. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga. Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. I tutaj myślę, że sporo problemu jest dlatego, że w tym 15 wersecie chluba to jest w oryginale chwała. I gdyby tu było napisane chwała, tak jak jest w oryginale, to wtedy łatwiej by było to skojarzyć z 7 wersetem, który jest wcześniej. Dlatego, że sama natura poucza nas, że kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chwałę. Natomiast stopniowanie chwały powinno być takie, że najpierw jest Bóg, potem jest mąż, potem jest żona. Jeżeli ona swoją chwałą przyćmiewa męża, a to jest naturalne i sama natura nas o tym poucza, to wtedy ten porządek chwały zostaje zaburzony. I teraz Paweł mówi, jeżeli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. I wracając do tamtych wszystkich punktów, o których mówiliśmy wcześniej. To zresztą Paweł jeszcze mówi jedną rzecz tutaj, że włosy są jej dane jako okrycie, ale nie są jej dane jako nakrycie. To są dwa zupełnie różne wyrazy. Dlatego ona na tej swojej chwale, którą ma na głowie, powinna mieć co? Oznakę dosłownie władzy męża. I to jest rzecz, która jest w bardzo wielu środowiskach po pierwsze trudna. Trudna, dlatego że oznaka władzy to jest coś, co jest zewnętrzne, widoczne i to jest takie publiczne wyznanie tego, że w naszym małżeństwie istnieje porządek funkcji akceptowany i on jest biblijny, Boży. Czyli jeżeli żona ma na głowie oznakę czy symbol władzy męża, to znaczy, że ona uznaje jego władzę i to jest świadectwo tego, co się dzieje w jej sercu. I w jednych sytuacjach jest tak, że albo się nie tłumaczy, bo Paweł się, że tak powiem, no, napisał pół rozdziału, żeby wytłumaczyć, po co to wszystko. Że to nie jest tylko atak, no włóż sobie tą nie wiem, mówią chustkę czasem, nie? Włóż sobie to nakrycie, bo tak. Paweł nie napisał włóżcie je, bo tak. Napisał, dlaczego je macie włożyć. Z drugiej strony tak się dziwnie składa, że no, mówi się tak. To jest taki kawałek materiału. O co chodzi? Przecież ja i tak jestem uległa mojemu mężowi. No, ale okazuje się też praktycznie, że to nie jest wcale takie proste. Bo jakoś dziwnie się składa, że te osoby, które mówią, że ja jestem uległa w sercu, to ja nie muszę. No to jeżeli tak, Słowo Boże mówi, załóż, jeżeli jesteś uległa w sercu, to jeżeli przychodzi co do czego, się okazuje, że ten kawałek materiału zaczyna strasznie palić w głowę. I są straszne protesty, straszne sprzeciwy. My sami przeżyliśmy coś takiego, kiedy okazało się, że ten prosty gest, który właściwie jest niczym innym, jak wyznaniem tego, że jestem uległa mojemu mężowi, ten prosty gest zaczyna być problemem niemalże politycznym w niektórych społecznościach. I wytacza się jakieś niesamowite armaty przeciwko temu, żeby to zrobić. Nie jest to proste. I moja żona może powie w kilku słowach, jak to było u niej i dlaczego. Chodź.
Ojej, nie lubię przemawiać. Jestem przyzwyczajona.
A to się musi nagrywać niestety.
Wiem, tak, tak, wiem.
Telefon jest dla nich.
Tak. No, chcę się podzielić tym, że w sumie z tej mojej historii przynajmniej tak wynika i z historii wielu sióstr, że jest to sprawa bardzo trudna i nie ma tu jakby drogi na skróty, jeśli chodzi o porządek Boży w małżeństwie. Myślę, że większość kobiet w naszej kulturze, w naszym kraju, tu gdzie żyjemy, ma ogromne problemy z takim przewartościowaniem swojej pozycji w ogóle, no wiadomo, nie tyle może w społeczeństwie, co w rodzinie i jakby takiemu, w kierunku takiemu zwrotowi właśnie do Słowa Bożego. No jesteśmy niestety ukształtowane przez różne ideologie, taka jest prawda, to jest bardzo silne, to jest silniejsze niż się wydaje. A także przez różne doświadczenia jakieś tam negatywne w mniejszym lub większym stopniu. No i wiadomo, cała historia jakby powiedzmy tych wieków poprzednich nie jest historią, która zachęca kobiety do uległości, prawda? Było tyle nadużyć i tyle cierpienia i tyle jakichś takich strasznych zniekształceń, jeśli chodzi o traktowanie kobiety, że w zasadzie no to takie nawoływanie Pawła do posłuszeństwa no może rodzić tylko, wydaje się, automatycznie bunt i sprzeciw. No i tak też było w moim przypadku. Ja kiedy zderzyłam się z tym tematem, byłam świeżo po nawróceniu i tak właściwie w tej społeczności, gdzie byliśmy, takiej wspólnocie trochę nietypowej, no też te sprawy były przerabiane. Były nauczania na ten temat, były jakieś takie też grupy dzielenia, osobno kobiet, osobno mężczyzn. I zdawałam sobie sprawę z tego, że jest to temat przede mną, ale był to temat ciężki do ruszenia. Jakieś tam na pewno zrobiliśmy kroki w tym kierunku oboje. Krzyś w kierunku przywództwa, ja w kierunku właśnie bycia pomocą na tym właściwym miejscu, ale no niestety wiedziałam, że gdzieś w tym wszystkim jest wielka przeszkoda. I z tą przeszkodą się naprawdę zmierzyłam dopiero, kiedy pojechaliśmy na wakacje do Puław. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest taka wioska w Bieszczadach chrześcijańska, tam jest kilka takich wiosek zielonoświątkowych, jest też z tych starych, dobrych ruchów zielonoświątkowych, takich dość konserwatywnych, gdzie ludzie naprawdę widzieliśmy, że żyją Bożym życiem, bardzo poważnie traktując różne sprawy, a jednocześnie no, będąc takimi ludźmi pełnymi pokoju i takiej pokory i takiej cichości. I właśnie zauważyłam tam, że te kobiety no, nakrywały głowy wszystkie i to była dla nas taka zupełna nowość, nigdy się z tym nie spotkaliśmy do tej pory. No i powiem szczerze, że we mnie to wzbudziło ogromny sprzeciw po prostu. Było to takie, no, takie jakiś taki policzek dla mnie, jakieś takie upokarzenie. I myślę sobie, co to w ogóle ma być? Jakiś islam czy co? No i później zaczęliśmy drążyć temat, bo tam wydawało nam się, że jest to dziwactwo na początku, jakieś takie przenoszenie kulturowych starych wzorców ze starożytności do współczesności, nie wiadomo czemu ma to służyć. No ale jak zaczęliśmy rozmawiać z tymi ludźmi, tam między innymi w domu, w którym mieszkaliśmy, była rodzina dwupokoleniowa, byli ludzie w naszym wieku małżeństwa, no troszkę starsze i ich rodzice, więc taki naprawdę ciekawy wgląd w to, jak rodziny te funkcjonowały. I oni nam opowiadali swoje świadectwo właśnie i ten wujek powiedział, bo tak zawsze do niego wszyscy mówili wujku, tam nikt nie mówił do nikogo na pan, pani czy na ty, nie było takich zwyczajów, więc myśmy też mówili do niego wujku oczywiście z szacunku i pytaliśmy, czemu tak robicie, czemu tak, jak wy to stosujecie, jak wy to rozumiecie, bo nam się wydaje, że to jest po prostu coś, co przeminęło, co Paweł pisał tylko do tych ludzi w tamtym czasie i to już nas nie obowiązuje. No i on powiedział, że znaczy oni tak nie uważają, że uważają, że to jest ponadczasowe, że nie było żadnego nacisku z ich strony, ani żadnych min, ani niczego takiego, co było jakimś sugerowaniem, że my też musimy, prawda? To było takie naprawdę niesamowite w wolności. I powiedzieli, że odkąd jego żona założyła nakrycie, że to była całkowicie jej własna decyzja, nikt jej ani do tego nie zachęcał, nikt jej do tego jakby nie zmuszał, ani nie sugerował nic, to w ich małżeństwie nastąpiły takie naprawdę błogosławione zmiany, że Bóg zaczął odpowiadać w niesamowity sposób na ich modlitwę wspólną, że po prostu błogosławił ją też w tym szczególnie właśnie w jej macierzyństwie, też w jej właśnie byciu żoną. I ja sobie tak pomyślałam wtedy z taką zazdrością, że ja też bym chciała, żeby w naszym małżeństwie było takie błogosławieństwo, żeby tak Bóg stawał za naszymi modlitwami, żebym miała taką ochronę też w tym właśnie. No i to był taki mój temat, z którym się zmierzyłam wtedy i Bóg mi pokazał, że to właśnie ten problem nakrycia, to nie było samo nakrycie, to było to, co było w moim sercu tak naprawdę, że było w tym naprawdę mnóstwo, oczywiście było mnóstwo ran różnych, bo ja miałam bardzo złe wzorce, ale to nie ma znaczenia, czy to są rany, czy coś innego. Bunt jest buntem i tutaj jakby nie ma co tego spychać na gdzieś pole psychologii. Po prostu trzeba się z tym zmierzyć przed Bogiem. Trzeba wyznać grzech, wyznać po prostu to wszystko, co się ma. No i Bóg mnie tak z tym pomalutku konfrontował. Tak, nie żebym uciekła, nie tak jakoś pałką po głowie, ale naprawdę w bardzo konkretny sposób. Pamiętam, że dużo tam spędziłam czasu na modlitwę, naprawdę godzinami. To był taki dobry czas właśnie, że mogliśmy sobie na to pozwolić. I bardzo dużo Bóg do nas mówił w tym czasie i właśnie do mnie też w tej kwestii. I no i musiałam wyznać przed Nim, że tak naprawdę to mam swoje ambicje, jakieś takie swoją chęć dominacji mojego ja, że nie chcę stracić tego tak naprawdę, właśnie, nie chcę stracić, nie chcę, żeby ktoś mi to zabrał, zdominował mnie, tak to postrzegałam wtedy. No i wyznałam to Bogu i powiedziałam Mu, że no ja nie jestem na to gotowa jeszcze, ale chcę naprawdę i po prostu no, poddaję Mu się. To było takie kruszenie kości trochę, łamanie kości, śmieję się. Ale rzeczywiście tak się stało, że Bóg to wziął w swoje ręce i zaczął działać. I po jakimś czasie dopiero zdecydowałam się zrobić to publicznie. Jakoś wtedy nie miałam odwagi, zresztą myśmy wtedy byli w takim momencie no, trudnym, jeśli chodzi o wspólnotę, bo ochrzciliśmy się i musieliśmy opuścić tą wspólnotę, więc jakby ta sprawa została przesypana innymi sprawami. No, ale później ta sprawa wróciła właśnie, szczególnie kiedy widzieliśmy, że w nowej społeczności, w której byliśmy, zupełnie nie funkcjonował ten porządek w małżeństwie. Działy się rzeczy dziwne i w ogóle myśmy byli zdezorientowani, skołowani, nie mieliśmy wzorców dobrych w ogóle i jakoś ponownie Bóg zaczął do mnie mówić na ten temat i jakby znowu mnie skierował do tych fragmentów i znowu mi to kładł na serce. I tu jakieś świadectwo usłyszałam, to gdzieś ktoś coś mówił na ten temat i tak słyszałam, że po prostu ten temat gdzieś krąży ciągle i w końcu pewnego dnia sobie pomyślałam, ja już to raz przeżyłam przecież, przeżyłam taką decyzję przed Bogiem, przeżyłam takie no taki rodzaj uniżenia, bo taka jest prawda i po prostu, no Boże, chcę pójść na tym, daj mi odwagę. No i Bóg mi dał odwagę i po prostu pewnego razu poszłam na nabożeństwie w tym nakryciu głowy, no nie wzbudziło to entuzjazmu, jakoś tak to, nie wiem, jest postrzegane jako jakiś taki strasznie, nie wiem, gest, nie wiem czego. W każdym razie zostałam, no jakaś taka, nie wiem, prowokacja właśnie, czy co. Ale to nic, ja postanowiłam, że nie zachwieję w tym i że po prostu nie będę na to patrzeć, co ludzie mówią. Przecież ja nikomu tym nie przeszkadzam, nikogo do niczego nie zmuszam. No i chwała Bogu, muszę powiedzieć, że doświadczyłam tego jako żona, co tamta siostra w tamtym małżeństwie, że rzeczywiście odkąd uznałam, że mój mąż jest kapitanem na naszym statku i ja nie będę kręcić w drugą stronę i po prostu chcę mu w tym pomagać, I po prostu uznaję jego przywódczą rolę wobec Boga, to muszę powiedzieć, że Bóg w niezwykły sposób naprawdę odpowiadał na nasze modlitwy, to jest prawda. I nieraz było tak, że ja byłam chora albo coś mi się działo, miałam jakiś straszny problem, po prostu pogubiłam się w czymś i mówiłam wtedy, słuchaj, ja po prostu musisz się modlić o mnie, bo ja coś no, nie wytrzymam albo coś mi się dzieje, prawda? A muszę stanąć na nogi. I po prostu mój mąż nieraz kładł na mnie ręce i modlił się o mnie. I albo uzdrowienie, albo o jakieś po prostu uwolnienie z jakichś problemów, czy po prostu inne sprawy. No i naprawdę przychodziło uwolnienie. Często przychodziło uzdrowienie, a czasem po prostu lepiej się czułam. No zawsze było w tym błogosławieństwo i takie konkretne Boże działanie. No i też oczywiście Bóg zaczął działać bardzo mocno w naszych relacjach małżeńskich i poprawiał wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy do przodu szło, mimo że no myśmy robili jeszcze wiele błędów po drodze i to też nie było tak, że ja od razu stałam się idealna, jak postanowiłam założyć nakrycie głowy i no wiadomo, jest to walka z ciałem, ale decyzja jest i trzeba się jej trzymać i nie ma się co załamywać czy wycofywać, jak człowiek nawet upadnie, to tak z mojej strony tyle. Chwała Bogu.
Dzięki wielkie. To jest, można powiedzieć, no niby materiał, niby kawałek materiału, ale ten gest, on niesie w sobie coś, niesie z sobą coś naprawdę głębokiego. I ten gest nie tylko jest sygnałem czy wyrazem tego, co jest w sercu. Ten gest jest również sygnałem dla społeczności, bo widzi świadectwo. Mogę powiedzieć z drugiej strony, że jako mąż zostałem tym publicznym gestem mojej żony niezwykle zachęcony i zmotywowany do objęcia przywództwa. Dlatego, że to jest coś takiego, co tak jakby właśnie zobowiązywało. Więc to naprawdę jest, można powiedzieć w cudzysłowie, taki drobiazg, który potrafi bardzo wiele dać tylko przez to, że człowiek okazuje posłuszeństwo. I w życiu osobistym, i w życiu wspólnotowym, i również w takim między w relacjach małżeńskich. Zauważyliście zapewne, że tam jest mowa o tym, żeby robić to wtedy, kiedy żona prorokuje albo się modli. Czyli stajemy jako społeczność i wtedy ta gradacja chwały ma być zachowana. Zresztą na przykład w 1 Tymoteusza w 2 rozdziale, tam gdzie jest o tym, że kobiety powinny występować skromnie i powściągliwie, to tam również jest o tym, że nie powinny pokazywać swojej chwały przez kunsztowne sploty włosów, nie powinny im nauczać i nie powinny w żaden sposób egzekwować autorytetu w Kościele. Dlatego, że mają schować swoją chwałę na ten czas. I to się Bogu podoba. Myślę, że właśnie ze względu na aniołów, czyli że to jest sprawa duchowa, ma swoje przełożenie zarówno na to, jaka jest przeciwko temu, jaki sprzeciw jest w związku z tym prostym gestem, bo to jest sprzeciw, który właściwie płynie z takich feministycznych ciągot, które w Kościele w tej chwili są coraz silniejsze. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tej chwili w Kościele jest, w kościołach bardzo często jest tak, że akurat dwie funkcje, dwie służby, które według Słowa Bożego do kobiet nie powinny należeć ze względu na to, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni, to akurat te dwie służby najbardziej przeżywają oblężenie, jeśli chodzi o kobiety, czyli duszpasterstwo i nauczanie. I teraz się okazuje, że coraz więcej mamy nauczycieli kobiet, coraz więcej mamy pastorów kobiet, a jeżeli się nie da jeszcze to od razu tego, to się wtedy przedstawia pastora i jego żonę jako pastor i pastor. No i już jest taki efekt pośredni taki, nie? Że już troszeczkę wchodzimy. Pastor, pastor. No i w związku z tym może wróćmy na chwilę do tych aniołów, bo jest napisane, że ze względu na aniołów, czyli nie dość, że to jest sprawa duchowa, to jeszcze jacyś aniołowie w tym grają rolę. No i tutaj głównie są, że tak powiem, dwie teorie na ten temat. Czy to są aniołowie Boży, Czy to są aniołowie upadli? Moim zdaniem, jeśli Słowo Boże mamy interpretować przez samo Słowo Boże, to najbardziej tutaj wydaje się słuszne taki wniosek, że nie chodzi o aniołów bożych. Dlatego, że mieliśmy już taką sytuację w Edenie, kiedy żona porozmawiała sobie z pewnym aniołem. Zrobiła to po pierwsze bez osłony, czyli bez męża, bo czytamy, że Ewa rozmawiała z szatanem osobiście, a potem jeszcze na dodatek przejęła przywództwo, dlatego że dała owoc, sama zjadła, a potem jest napisane, że dała mężowi, który był z nią. Dwie najgorsze rzeczy, które mogła zrobić, to zrobiła. I jak tamtą sytuację przywołamy, to łatwiejsze staje się zrozumienie, że jeżeli żona nie jest w sercu uległa i nie okazuje tego na zewnątrz konsekwentnie, to może być łatwiej obiektem zwiedzenia przez tego, który już kiedyś z pewną żoną rozmawiał i niestety zrobiła to, co zrobiła. Czyli podsumowując, może być tak, czy powinniśmy stwierdzić coś takiego, że jest ta gradacja chwały, czy stopniowanie chwały, które Bóg zadał w akcie stworzenia, że jeżeli już aniołowie, to raczej aniołowie ciemności i trzeba uważać na to, żeby nie poddać się zwiedzeniu, że jest to symbol czegoś, to nakrycie nie jest tym samym, co okrycie, tak jak podkreślałem już. Włosy są okryciem, a to, co jest na głowie, jest nakryciem. A poza tym jest to symbol, więc musi to być coś, co nie jest, że tak powiem, fizycznie przydane. W związku z tym jest to coś, co jest wewnątrz, ale jest symbolem i dlatego jest na zewnątrz. I dlatego jest to również uznanie porządku, ponieważ jest napisane, że Bóg jest Bogiem pokoju i nie jest Bogiem nieporządku. No i my przeszliśmy przez ileś tam również takich etapów. Na początku nas nauczano właśnie, że to tylko w Koryncie, że to tylko wtedy, że dzisiaj się to już nie stosuje. Ale jak zacząłem troszkę głębiej kopać w tym temacie, to im głębiej kopałem, tym więcej widziałem, że po pierwsze, to w ogóle nie chodziło tylko o Korynt. Po drugie, nie chodziło wyłącznie o nasze czy tamte czasy. Bo wystarczy prześledzić historię wczesnego Kościoła, żeby zobaczyć, że nakrywały głowę mężatki już od początku i absolutnie nie tylko w Koryncie. Druga sprawa jest taka, że mamy kilka tradycyjnych gestów, czy tradycyjnych nawet takich ubiorów, czy nakryć, które do dzisiaj jeszcze funkcjonują. I ludzie nie bardzo wiedzą dlaczego. Prawdopodobnie kojarzycie sobie to, że każda panna młoda ma welon, kiedy idzie do ślubu. No i ma. Teraz pytanie, skąd się to wzięło? Czy ktokolwiek wie? No taka tradycja. Ale tak się składa, że mężatki we wczesnym kościele nakrywały głowy czymś, co się nazywało welon. I teraz mamy różne, powiedzmy, sposoby, bo to jest welon, chusta, czapka, kapelusz, woalka, to są metody, które prowadzą do tego samego celu. I okazuje się, że w historii Kościoła różne były sposoby nakrywania głów, ale idea była ta sama. I można sobie też prześledzić, jak to było, że kobiety miały welony, że miały woalki, że miały czepki, że miały kapelusze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale idea była dokładnie ta sama i o to chodzi. Może zauważyliście, albo czasem zauważacie, że gdzieś tam mignie w czasie wiadomości jakaś taka informacja, że jakaś kolejna wizyta była u papieża. I jakaś tam przyjął kogoś na audiencji. Jeżeli będziecie widzieć coś takiego w wiadomościach, zwróćcie uwagę, co mają na głowach mężatki, kiedy idą do papieża. Wszystko jedno, czy to są koronowane głowy, czy to są prezydentowe, czy to są premierowe, one obowiązkowo mają czarne nakrycie głowy na sobie. To możecie sprawdzić. Także nie jest prawdą, że to było kiedyś. W dodatku, ponieważ Paweł odwołuje się tutaj do aktu stworzenia, w związku z tym to, co mówi, ma ponadczasowy charakter. Dlatego, że odwołuje się do rzeczy, które się stały ponadczasowo w wyniku aktu stworzenia. I tak samo jak pisze na przykład o tym, że zabrania kobiecie wykładać Słowo Boże, to też powołuje się na akt stworzenia i całe przykazanie ma charakter ponadczasowy. Teraz warunek. Po pierwsze, to nie może być tylko pusty gest. Jeżeli już żona decyduje się na to, żeby nakryć głowę, to znaczy, że to jest potwierdzenie tego, co rzeczywiście w jej sercu zaistniało jako postanowienie. Ona sprawę załatwiła przed Panem i ona wprowadza to w życie. Nie oznacza, że jest doskonała, ale ona wybrała pewien kierunek. I to jest wtedy niesamowita zachęta dla wszystkich i z mężem na czele. Natomiast jeżeli nie ma tego postanowienia, to nakrywanie głowy byłoby po pierwsze pustym gestem, ale nawet gorzej niż pustym gestem. Byłoby dodawaniem jednego grzechu do drugiego, dlatego że jeżeli ktoś jest już nieposłuszny mężowi, to dodaje do tego obłudę. I przed tym bym ostrzegał, nie róbcie tego. Niech to będzie gest, którym będzie widać, że coś się stało w tym domu. I to jest piękne, jak widywałem czasem, bo takie nauczania już w wielu miejscach były. I widać było po prostu, że jest jedna nakryta głowa, druga, trzecia, piąta. Okazuje się, że zaczyna się coś dziać. Nie dlatego, że ktoś przyszedł, powiedział, macie to robić i poszedł. Albo, że na przykład u nas jest taki zwyczaj i koniec. Nie, dlatego, że same siostry dokonują konkretnych wyborów. I oczywiście ten wybór jest pod prąd tego świata, absolutnie. On jest absolutnie niepoprawny politycznie. Ale przecież my mamy tak żyć. Pod prąd tego świata. A poprawność polityczna nie powinna nas w ogóle interesować. I mam nadzieję, że w kontekście tego, co wcześniej powiedzieliśmy, to jest już bardziej wyraźne, jaśniejsze i będziecie wiedzieć, że tak powiem, co z tym zrobić. Oczywiście istnieją takie teorie, że to włosy są nakryciem kobiety, ale to jest nieprawda, bo one są okryciem, a nie nakryciem. Poza tym werset 6 byłby zupełnie bez sensu. I ogólnie myślę, że po prostu należy przeczytać to dokładnie tak, jak jest napisane i przemodlić przed Panem i ewentualnie zastosować. Natomiast jeżeli jest tak, że mamy nie ma tej decyzji w sercu, to lepiej tego nie robić. Natomiast z drugiej strony nie należy żadnego ciśnienia zwiększać. Czyli po pierwsze, mąż nie powinien cisnąć w tym kierunku żony. Niech ona to zrobi w pełnej wolności. Po drugie, społeczność też nie powinna cisnąć w tym kierunku. Niech to będzie pełna wolność. I ostatnia sprawa, na zakończenie już. To wszystko, o czym mówiliśmy, to nie jest, że tak powiem, jakiś taki szybka metoda na cokolwiek. To jest tylko wskazanie tego, żebyśmy się w odpowiednich fragmentach przejrzeli jak w lustrze i żebyśmy wiedzieli, o co się modlić. Jak stanąć przed Panem, co sprawdzić, o co Go pytać i o co wołać do Niego. To jest pierwsza rzecz. Tu nie ma drogi na skróty. Czyli to nie jest tak, że przyjechał, powiedział jak żyć, a oni teraz będą żyli długo i szczęśliwie. Nie. Słowo Boże mówi to i to. Idę do Pana i mówię: Panie, było inaczej, teraz chcę inaczej i chcę od tej chwili być Ci posłuszny. I mąż idzie w swojej sprawie, żona idzie w swojej sprawie. Nie na odwrót i nie na krzyż. I pamiętajmy o tym, że dopiero wtedy, kiedy każdy z nas będzie miał odpowiednie nastawienie do sprawy, kiedy każdy z nas, i mąż, i żona, będzie wykonywać dokładnie to, czego Bóg od niego oczekuje, to dopiero wtedy będzie można się spodziewać, że całość zagra. To jest mniej więcej tak, jak ze wskazówkami zegara, gdzie każda powinna pilnować własnej punktualności, a nie patrzeć na tą drugą, czy idzie punktualnie. I wtedy wszystko będzie grać. I tego wam życzę i mam nadzieję, że Pan Bóg wkroczy w wiele waszych spraw. Amen.
Panu Jan? Nie wiem właśnie, bo tak jak przyjąłem, ale jeśli były jakieś pytania, to nie wiem, czy możemy, tak? Wiem, że ja bym powiedział tak, że tam z dziewczynami, które są opiekunkami, ja się tak umawiałem do piątej, więc myślę, że pewnie trzeba będzie je jakoś zaraz zwolnić, ale jeżeli chcemy tutaj zostać, nie wiem jak ty, Krzysiu, czy masz jeszcze czas, czy nie, będziemy chcieli jeszcze porozmawiać, czy zadać pytania, to myślę, że czujmy się tutaj swobodnie. Jeśli jest taka możliwość, to możemy tutaj jeszcze spędzić trochę czasu. Oczywiście, jeżeli mamy siłę i mamy czas, tak? Nie będzie jakiejś sytuacji. Także jak są jakieś pytania, to ja zachęcam, a tutaj jeżeli chodzi o dzieci, no to myślę, że pomału będziemy je tam już odbierać.
Ja wam chcę powiedzieć takie krótkie świadectwo, bo niedawno przeprowadzaliśmy się, no i mieliśmy do czynienia z takim agentem do spraw nieruchomości, który zajmował się sprzedażą naszego domu, zakupem mieszkania i ogólnie nam się tak dobrze z nim współpracowało. No i jak już wszystko było pozałatwione, wszystko było tam podpisane i tak dalej, obiecaliśmy mu, że zaprosimy go do domu, żeby świętować to wszystko, co się stało i podziękować mu za to, że tak dobrze się spisał. No i zadzwonił do nas, czy może przyjść z dziewczyną. Przyszedł z dziewczyną, siedli, rozmawiamy. No i tak myśleliśmy sobie, że porozmawiamy, będzie miło i pójdą sobie. I nagle pan Janek mówi tak: a ja sobie państwa obserwowałem. No myślimy, dobrze, fajnie. I widziałem, jak wy się do siebie zwracacie. A widziałem, że jak byłem u was w domu, to zawsze gdzieś na wierzchu była Biblia. I w domu, i tu w mieszkaniu. I pomyślałem sobie, że to, jak wy żyjecie, to musi mieć związek z tą księgą. I mówi, bo ja czytam Biblię. I wtedy rozmowa potoczyła się zupełnie inaczej. I mogliśmy im powiedzieć swoje świadectwo, a oni się zamierzają pobrać, więc po prostu trzeba było widzieć, jak rośnie szyja tej kandydatki, kiedy słyszeli rzeczy, jakich do tej pory chyba nie słyszeli. I mamy nadzieję, że coś z tego będzie, to znaczy, że oni się po prostu nawrócą i że Bóg w ich sercach włoży tą moc, którą można mieć, żeby po 27 latach być w takim stanie jak my. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. To, co rozmawialiśmy. Dobrze. To jest... Trochę się zdziwiłem. Usłyszałem to pytanie. Bo to już któryś raz słyszę ostatnio. A byłem przekonany, że problem albo gdzieś jest jakiś marginalny, albo w ogóle nie istnieje. Kiedy zaczyna się małżeństwo? Małżeństwo zaczyna się zawarciem przymierza. My mówiliśmy wcześniej, że małżeństwo jest przymierzem. Przymierze z definicji jest umową dwóch stron, która jest publiczna, jest zawarta w obliczu świadków i jeśli chodzi o małżeństwo, to w każdej kulturze jest tak, że następuje publiczne zagwarantowanie wzajemnej wyłączności dwojga małżonków. I to mają Pigmeje, Lapończycy, wszyscy tak mają. Ludzie, poganie, mają w sercach taką potrzebę. I okazuje się, że istnieją ludzie, którzy dziwnie sobie jakoś to wymyślają, że oni nie potrzebują mieć żadnego przymierza zawieranego. Nie potrzebują świadków, nie potrzebują żadnej społeczności, która by właśnie zaświadczyła. Nie potrzebują żadnych społecznych akcentów zawierania przymierza. Tymczasem przymierze z definicji, z natury swojej miało taki społeczny aspekt. I to, co ci ludzie robią, to znaczy tak, oni na przykład mówią, że tam Izaak wziął Rebekę do namiotu, tak? I jak ją wziął do namiotu, to w tym momencie oni byli małżeństwem. To są bzdury. To po prostu, to jest barbarzyństwo. Takiego barbarzyństwa nie znał nawet, nie wiem, Abraham, Izaak, Jakub i inni. Trzeba po prostu przeczytać dokładnie to, co jest napisane. Abraham wysłał swojego sługę po to, żeby przyprowadził żonę dla Izaaka. Sługa poszedł i zauważcie, do kogo poszedł. Do krewnych poszedł, tak? Do rodziny. Nie poszedł do kogoś spoza. To tak a propos tego, że powinniśmy się pobierać w ramach ludzi, którzy są wierzący. Sługa wziął dary, przyszedł do domu kandydatki, obdarował rodzinę, następnie rodzina pobłogosławiła kandydatkę i kandydatka od tej pory była traktowana jako oblubienica. Błogosławieństwo dla kandydatki było typowe dla błogosławieństwa małżeńskiego i sprawa miała charakter absolutnie społeczny. W dodatku jest napisane, że kiedy Rebeka jechała i zbliżała się już do domu, do Izaaka, tam jest napisane, że Izaak wychodził sobie na spacer, żeby się modlić. No i zobaczyła Izaaka z daleka i pyta się sługi, co to za mąż? A sługa mówi, pan mój. I tam jest taki bardzo charakterystyczny fragment. Tam jest napisane, że wtedy zakryła się. To jej zakrycie to był gest, który był typowy dla wszystkich oblubienic. Więc ona była oblubienicą, była traktowana jakby była jego żoną i to, że on ją wziął do namiotu, to było tylko przypieczętowanie tego przymierza, które zostało już zawarte. Podobnie jest w wielu innych fragmentach, gdzie no, niektórzy ludzie próbują się powoływać na prawo mojżeszowe na przykład, w ogóle tego prawa nie znając. Więcej, próbują udowodnić, że oni się prawidłowo ożenili, ponieważ jest napisane, że jak ktoś zgwałcił jakąś kobietę, to wtedy miał tylko dać ojcu jakąś tam sumę pieniędzy i wszystko było w porządku. No ja gratuluję takich analogii. To jest barbarzyństwo. To, że Słowo Boże w tak mądry sposób regulowało takie trudne kwestie, to w porządku, ale nie tak się zaczynało małżeństwo. Nigdy. Zawsze było tak, że pojęcie za żonę i współżycie pierwsze, to były dwie odrębne kwestie i czasowo od siebie odległe. I to bardzo łatwo można udowodnić nawet na podstawie prawa, jeżeli już ktoś chce operować prawem mojżeszowym. Były takie sytuacje, to jest 22 chyba rozdział 5 Mojżeszowej, kiedy mąż przychodził do rodziny swojej żony i mówi coś takiego. Pojąłem ją za żonę, ale kiedy się z nią złączyłem, stwierdziłem, że nie jest dziewicą. Czyli pojął ją za żonę wcześniej, a złączył się z nią później. I dopiero wtedy to stwierdził. Czyli pojęcie za żonę miało miejsce absolutnie w innym miejscu, w innym momencie niż współżycie. Prosta rzecz. W dodatku kultura tamtych czasów mówiła, że małżeństwo zawierano dwustopniowo. Dzisiaj mówimy o narzeczeństwie, ale to nie jest dokładnie to samo. Pamiętacie prawdopodobnie, że Józef i Maria byli sobie poślubieni. I zanim się zeszli, jest napisane, to ona była brzemienna. I wtedy anioł ukazał się Józefowi i mówi: Józefie, nie bój się przyjąć żony swojej, ponieważ to, co się poczęło, jest z Ducha Świętego. I to jest taki obraz, taki przykład praktyczny tego, jak to wtedy wyglądało. W tamtym czasie w Izraelu istniało dwustopniowe zawieranie małżeństwa. I zresztą to dwustopniowe zawieranie małżeństwa i to wszystko, co się działo, ta cała tradycja, to jest też piękny obraz tego, co się dzieje z Kościołem w czasach ostatecznych i pochwycenia Kościoła, i przyjścia Pańskiego, i wszystkiego. Dlatego, że wtedy było dwie fazy. Pierwsza faza nazywała się Erusin i wtedy podpisywano tak zwaną ketubę, czyli podpisywano akt małżeński, umowę, i w wyniku podpisania tej umowy, a również oprócz umowy wtedy jeszcze pan młody wykupywał pannę młodą, płacił ojcu określoną kwotę. Następnie zawierano przymierze, spisywano ketubę i przez jakiś czas oni rozjeżdżali się do swoich domów. Wtedy już byli traktowani jako małżeństwo, czyli ona była jego żoną, on był jej mężem i jeżeli mieli się rozejść, to wtedy musiał zostać napisany list rozwodowy. Sam fakt, że w ogóle musiał nastąpić list rozwodowy, oznaczał, że równie oficjalnie musiało nastąpić małżeństwo. Oni się rozchodzili na pewien czas i uzgodnione było, że mniej więcej około roku później następowała drugi etap, czy druga faza małżeństwa. I to były już konkretne zaślubiny, czyli nisuin. I wtedy następowała uczta i po tej uczcie dopiero następowało współżycie. Czyli od momentu, kiedy zawarli małżeństwo i byli sobie poślubieni i byli już mężem i żoną, do momentu, kiedy nastąpiło pierwsze współżycie, mijało około roku. I to jest nonsens twierdzić, że ktoś może sobie, za przeproszeniem, wejść do łóżka z kimś i w ten sposób stać się małżeństwem. Bo to nie jest zawieranie przymierza. To jest przeteczeństwo. Niedawno jakoś tak było, że napisał na ulicę prostą taki człowiek. To akurat tak się składa. Parę dni temu napisał. Napisał na ulicę prostą i mówi tak, że on wyszedł od świadków Jehowy i Bóg mu pokazuje różne rzeczy w sprawie czasów ostatecznych i on jest zdumiony tym, że on widzi to samo, co ja. I to samo, co czyta w tych naszych tam nauczaniach i to, co słyszy, bo tam też jest trochę nauczania w MP3. No i zaczęliśmy rozmawiać dalej, rozmawiamy o różnych sprawach. No i on właśnie mówi, że on właśnie tutaj miał taką sytuację, że po prostu powiedzieli sobie z żoną, że oni będą małżeństwem, idąc do łóżka. No i ja się zdziwiłem, zaczęła się rozmowa na ten temat. No i właśnie tak było, że próbował. Najpierw z tym Jakubem, potem z tym prawem mojżeszowym. To już takie standardowe kwestie są, nie? Które są łatwe do obalenia, tylko trzeba znać pismo i czytać dokładnie, co jest napisane. I teraz chyba wczoraj mi napisał wieczorem list i mówi, jej, to ja w grzechu żyłem. Jaki ja głupi byłem. Ja tego nie wiedziałem. No i nie wiedział, no ale nie zapytał się też, nie? Nikogo. Tylko kombinował po swojemu. I są dzisiaj ludzie, którzy tak kombinują po swojemu na boku, taką partyzantkę prowadzą, zamiast się po prostu kogoś zapytać. Więc jeżeli ktoś wam powie, że on jest żonaty dlatego, że poszedł z kobietą do łóżka, to mu powiedzcie, że powinien się upamiętać z grzechu przeteczeństwa. A następnie po prostu się z nią ożenić. Co też ten człowiek ma w planie zrobić? To też to napisał. Chwała Bogu za to. Czy to jest wyczerpująca odpowiedź?
Jeszcze jakieś?
Z wyjątkiem przeteczeństwa.
Ale to chyba trochę pomieszałeś rzeczy tam jeszcze, ale to. Bo list rozwodowy to była jedna rzecz, a.
No, on mówił, że jest rozwodowy. Nie mówił, że jest rozwodowy, ale bardzo tłumaczyli tego. Wspomniał, że jest to przeteczeństwo, tak?
Przede wszystkim jak Pan Jezus na coś odpowiada, albo mówi, opowiada jakąś przypowieść, to dobrze jest zobaczyć, na jaki problem odpowiada, na jakie pytanie odpowiada. Akurat tam, to jest 19 rozdział Mateusza, tam jest napisane, że przyszli do Niego faryzeusze i uczeni w piśmie, kusząc Go. I zadali mu takie pytanie. Czy dla każdej przyczyny wolno odprawić żonę? I teraz, dlaczego oni mu takie pytanie zadali? Bo po pierwsze, zadali mu, ich motywacja była taka. Oni go kusili, czy oni chcieli go przychwycić na słowie, jak to się mówi. Czyli zastawili na niego pułapkę. I teraz pytanie, na czym ta pułapka polegała? Otóż były wtedy dwie szkoły rabiniczne, Hillela i Szamaja, które konkretny werset Tory, czyli 24 rozdział, pierwszy werset z 5 Mojżeszowej, traktowały całkowicie odmiennie. I to, co oni chcieli od Pana Jezusa, to oni chcieli się od Niego dowiedzieć, jak interpretować 5 Mojżeszową 24:1. Czyli, czy można rozwieść się z żoną dla każdej przyczyny? I myśleli, że Pan Jezus będzie unikał, dlatego że były dwie skrajne opcje, skrajne nauczania. Szamaj nauczał, że wolno żonę odprawić dla każdej przyczyny, nawet jeżeli przypali obiad i tak dalej, i tak dalej. To było często wykorzystywane. Hillel natomiast nauczał, że jedyną przyczyną może być przyczyna przeteczeństwa. No i teraz mamy dwa problemy. Pierwszy to jest taki, co to jest ta przyczyna przeteczeństwa. W 5 Mojżeszowej 24.1 jest użyte takie określenie, które po hebrajsku brzmi erwach dawar. Erwach dawar to jest coś, co po naszemu zostało przetłumaczone jako wszeteczeństwo w Nowym Testamencie po grecku porneia, ale to dokładnie nie ma takiego ścisłego odpowiednika w języku greckim. Dlatego, że erwach dawar to było takie, jak to mówimy po polsku, złe prowadzenie się natury seksualnej. Dawar to jest po hebrajsku słowo, a erwach to jest takie określenie, które dotyczy nagości. I jak zobaczycie na przykład w 3 Mojżeszowej, gdzie jest napisane, że nie wolno odkrywać nagości swego ojca, swojej ciotki, swojej matki, krewnych, najbliższych i tak dalej, to wszędzie tam jest mowa o erwach. Czyli, krótko mówiąc, może być tak, że to nie musiało być wszeteczeństwo w sensie aktów seksualnych, tylko to mogło być po prostu złe prowadzenie się kobiety przed zawarciem małżeństwa. W jakikolwiek sposób by się źle prowadziła. I miałoby to związek z seksem. Mogła, nie wiem, mogła się obnażać przed kimś na przykład. Mogła sprośne rzeczy opowiadać. Mogła po prostu być kimś, o czym mąż nie wiedział. I jeżeli tak było, to wtedy mąż miał prawo wypisać jej list rozwodowy. Natomiast Pan Jezus powiedział od razu wtedy, że od początku tak nie było i że oni się go pytają w takim razie, no dobrze, ale dlaczego, skoro od początku tak nie było i skoro mówisz, że jeżeli coś Bóg złączył, to niech nie rozłącza, niech człowiek nie rozdziela, no to dlaczego Mojżesz dał nam możliwość rozwodów? A Pan Jezus mówi, że Mojżesz dał wam możliwość rozwodów ze względu na wasze zatwardziałe serca. Ale od początku tak nie było, bo na początku Bóg stworzył dwoje i jeżeli Bóg złączył, to niech człowiek nie rozdziela. Więc jeżeli zrozumiemy, o co chodziło w tym całym fragmencie, to wtedy możemy widzieć, że ten tak zwany wyjątek wszeteczeństwa w ogóle nas nie dotyczy. Bo my nie jesteśmy ludźmi o zatwardziałych sercach pod Starym Przymierzem. My jesteśmy ludźmi o miękkich sercach pod Nowym Przymierzem. I dlatego jeżeli człowiek wierzący poślubia wierzącą żonę, to Paweł pisze, że są złączeni ze sobą, dopóki jedno z nich nie umrze. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wzorcem małżeństwa jest relacja przymierza między oblubieńcem a oblubienicą. I dlatego oblubieniec będzie walczył o oblubienicę, oblubieniec będzie wybaczał 77 razy, dlatego że Bóg daje taką moc. I to jest potęga, której nie mieli starożytni Izraelici pod Starym Przymierzem. I zauważcie taką rzecz, że apostoł Paweł, który pisał pierwszy list do Koryntian, ani słowem nie wspomniał o żadnym wyjątku Mateuszowym. W 7 rozdziale, który jest szczegółową odpowiedzią na pytania Koryntian w tym względzie. I zauważcie jedną rzecz, że Paweł napisał pierwszy list do Koryntian mniej więcej w roku 45. O ile wiemy, Ewangelia Mateusza powstała mniej więcej w roku 65. Czyli oni dostali, Koryntianie, dostali pełny wykaz tego, w jaki sposób mają się zachowywać w tych sprawach. W dodatku Paweł im mówi, że pewne rzeczy mówi Pan, a pewne rzeczy mówi On. Czyli wziął pod uwagę to, co mówi Pan, bo Pan mu objawił. Ale Koryntianie nie byli Żydami, to jest raz, a dwa nie byli pod Starym Przymierzem. W związku z tym, ponieważ Paweł nic nie powiedział Koryntianom na ten temat, możemy śmiało założyć, że ci ludzie, którzy nawrócili się z pogan i byli pod Nowym Przymierzem, a nie pod Starym, po prostu żadnego wyjątku wszeteczeństwa nie znali, bo ich nie dotyczył. Tak to wygląda.
Nabożeństwo jest takie, niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane, jak jest taką mówię. No i tak dalej, moje pytanie brzmi, to milczą, to znaczy, no bo wcześniej jest, że prorokować, no to że wszyscy.
Tak.
Jest, rzeczywiście w 11 rozdziale jest napisane, że prorokują albo modlą się, to niech mają nakrytą głowę. Więc jeżeli prorokują albo modlą się, no to nie mogą robić tego milcząc. A już na pewno nie prorokować, nie? Trudno tego od nich oczekiwać. Teraz dobrze jest przeczytać najbliższy kontekst, bo to jest jeden z to jest jeden werset tylko, 34, tak? Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Dalej, a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. No prosta sprawa. Nie róbcie zamieszania, tylko jeżeli się czegoś chcecie dowiedzieć, to zapytajcie męża w domu. Na przykład w trakcie nabożeństwa. Albo komentowaniu różnych rzeczy. Ogólnie robieniu zamieszania. I nie w zborze mówić, to znaczy mówić publicznie, a o co chodzi w tym mówieniu, to Paweł mówi w następnym wersecie. Jeżeli się chcą czegoś dowiedzieć, to po prostu niech pytają mężów w domu i tyle. Bo inaczej mielibyśmy Pawła, który trzy rozdziały wcześniej mówi co innego, a trzy rozdziały później mówi co innego. Jeżeli ktoś chce napisać maila, no dobra, niech napisze maila.
Ale może zapytać na osobności też, tak?
Można, tak, oczywiście, jak najbardziej. No. Tak. Moim zdaniem to przed tym drugim etapem. Nie jestem tego do końca pewien, ale tak mi się wydaje, że to jest tak, że przed tym drugim etapem mogli to zrobić. Zresztą dlatego właśnie Józef jest napisane, że on był prawym człowiekiem i on nie chciał zniesławić swojej żony i zastanawiał się, jakby ją po cichu oddalić. My tam mamy napisane u nas w naszym tłumaczeniu, że opuścić, ale tam chodziło o to, żeby ją oddalić. Czyli ona jeszcze, mógł ją jeszcze oddalić, bo jeszcze nie było tych zaślubin drugich, czyli tego przypieczętowania. Gdyby się okazało, że przypieczętowanie było i ona jest w ciąży, to wtedy niestety, ale kara śmierci. To sytuacja byłaby zupełnie inna. Ale wcześniej najwyraźniej mógł to zrobić i dlatego się nad tym zastanawiał. No prawdopodobnie tak. No, przypuszczam, że chodzi o to, że no, jednak Józef pewnie chciał się zachować zgodnie z prawem, czyli z prawem mojżeszowym, a nie inaczej. I dlatego szukał takiego, czy myślał, co by zrobić, żeby jeszcze ją zdążyć odprawić.
To jest odnośnie tego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11.
ja mniej więcej rozumiem cały wybór Pawła i brata poza jednym fragmentem. Chodzi mi o werset od 13. Osądźcie sami, czy przy swojej kobiecie bez nadbycia modlić się do Boga. Czy sama natura nie poucza was, że mężczyźnie jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? Gdyż włosy są jej dane jako odbycie. I ja osobiście mam duży problem z tym fragmentem, bo z kontekstu mam wrażenie, że to jest jeden z ważniejszych argumentów całej tej dyskusji Pawła. A z drugiej strony, jak patrzę na mężczyznę z długimi włosami, to nie myślę, że to jakiś dziwny człowiek. Dlatego zawsze to był dla mnie problem, ta część tego, o co w ogóle tutaj chodzi, jaki to był kontekst kulturowy tego wszystkiego. Dlaczego Paweł tak powiedział, że ludzie, założył, że ludzie w tamtych czasach postrzegali mężczyznę z długimi włosami jako pozostawionego, tak to rozumiem.
Niekoniecznie, no, jakbyśmy przeczytali to dokładnie, to tu jest napisane, czy sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? To jest kwestia motywacji. To znaczy tak, jeżeli mężczyzna zapuszcza włosy po to, żeby się podobać, to jest wstyd. Kobieta zapuszcza włosy po to, żeby się podobać i to jest normalne. Chwała. I ja myślę sobie, że bardziej chodzi Pawłowi tutaj o zapuszczanie włosów i o intencję zapuszczania włosów, niż o to, czy włosy są długie czy krótkie, bo na przykład długie włosy mógł być Nazyrejczyk. Miał długie włosy? Miał. Ale intencja zapuszczania tych włosów była całkowicie inna niż podobanie się na przykład kobietom czy komukolwiek innemu, nie? Czyli sama długość włosów nie jest tu decydująca, tylko intencja zapuszczania. Moim zdaniem, przynajmniej.
Pytanie też, na ile nasz obecność się kształtuje, Boże, na ile nasza kultura jest do czego się przyzwyczajamy. To są czasem bardzo różne rzeczy, prawda? Jak postrzegamy to, nie? Ale pytanie, jak Bóg to postrzega, to jest nasza rzecz. Czasem przez Pana może się komać.
Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to myślę, że się pomodlimy na koniec. Panie, byłoby, żebyśmy teraz oddali do uchwały za to wszystko i też mówili się o to, żeby jeżeli coś tak trafiło do naszego serca, to żebyśmy mogli to zastosować, tak, żeby to było rzecz, którą jakoś możemy w życiu wdrożyć, zmienić w swoim życiu.
Jeszcze jedna rzecz. Może tak, ja wam podam maila. Jeżeli ktoś będzie chciał napisać, to proszę bardzo. Ulica Prosta, poczta.onet.pl. Prosty mail. Ewentualnie odwiedźcie Ulica Prosta, www.ulicaprosta.net. Tam też można się skontaktować. Ja jeszcze nie mówiłem tego Markowi, ale myślę sobie tak, że jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie, to moglibyśmy zrobić kiedyś osobne spotkanie dla braci, mężów, osobne spotkanie dla sióstr, żon, które dotyczyłoby spraw praktycznych i w czasie którego można by porozmawiać o różnych rzeczach, które no, nie padną, że tak powiem, w takim gronie. My jesteśmy do dyspozycji. To już nie byłby wykład Słowa Bożego, tylko konkretna, praktyczna rozmowa na praktyczne tematy. I ja rzucam temat, a co z tym zrobicie, no to już wasza rzecz, nie? Czy tak? Moglibyśmy to zrobić w odmienne dni zupełnie, żeby na przykład z dziećmi można było coś się wymienić jakoś. To jest sprawa do dogadania, absolutnie. Ale to już od was zależy.